Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. Dziś za techniczną stronę naszej audycji odpowiadają Jarosław Gołofit, Przemysław Guzewicz i Fryderyk Faluszewski. Wszystko dlatego, że nie tylko dziś nas słychać, ale także widać. Do oglądania naszej rozmowy zapraszam na naszą stronę internetową radio.lublin.pl i radiowego Facebooka. A gościem Studia Wschodniego jest dr Jakub Bolchowski, Wydział Politologii Dziennikarstwa UMCS, a także Instytut Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W czwartek na Ukrainie obchodzony był Dzień Bohaterów Niebiańskiej i Sotni, czyli ludzi, którzy zginęli podczas rewolucji godności, czyli tych wydarzeń z przełomu 2013 i 2014 roku. Wydarzeń, które, no, przypomnijmy, też miały taki kulminacyjny moment właśnie w dniach 18-20 lutego 2014 roku, no bo wtedy na kijowskim Majdanie doszło do najbardziej krwawych starć, w wyniku których zginęło około 100 osób. I to jest dzisiaj chyba taki też moment, taki czas, w którym warto zastanowić się, co zostało z rewolucji godności na Ukrainie. No bo jednak 6 lat to jest spory okres, spory czas do tego, żeby jakieś wnioski z tego wyciągnąć.
6 lat to jest sporo, ale to też z drugiej strony to jest bardzo niewiele. Bo te wydarzenia, które tak ogólnie nazywamy rewolucją godności, to co się wtedy działo na Ukrainie, to rzeczywiście był taki bardzo poważny skok właściwie. Najważniejsza zmiana, jeśli chodzi o wszystko, życie społeczne, polityczne, gospodarcze tego kraju od czasu uzyskania niepodległości na początku, od rozpadu Związku Radzieckiego i uzyskania niepodległości przez Ukrainę. I to możemy właściwie porównać te wydarzenia z przełomu 2013-2014 roku do tego, co się wydarzyło w Polsce na przełomie lat 80. i 90., czyli do takiej bardzo głębokiej zmiany ustrojowej, zmiany systemowej. I teraz 6 lat. Jeżeli spojrzymy sobie na to, w jakim miejscu była Polska w, powiedzmy, w połowie lat 90. czy pod koniec lat 90., czyli po tych mniej więcej 6 latach od rozpoczęcia tej transformacji systemowej, no to wcale nie było tak różowo. Wcale nie było tak pięknie i ciągle jeszcze były pozostałości tego dawnego systemu. No, dobrze wiemy, że to ma różne konotacje, różnego rodzaju, więc nie oczekujmy i Ukraińcy też nie powinni oczekiwać, że po tych 6 latach od tych wydarzeń zwanych rewolucją godności, że nagle wszystko będzie pięknie, cudownie, a Ukraina będzie krajem mlekiem i miodem płynącym.
Bo rzeczywiście tak się nie stało. Zresztą też wcześniejsze doświadczenia samych Ukraińców związane choćby z efektami samej pomarańczowej rewolucji, które także nie przyniosły tych pierwotnie spodziewanych efektów dla samych Ukraińców, no pokazały, że ta transformacja i ten proces to nie jest proces obliczony na kilka, co najwyżej, lat.
Ogólnie określenie rewolucja odnosi się do wydarzeń, które, mówiąc potocznie, no, dokonują pewnego przeorania całej sytuacji politycznej, ekonomicznej i społecznej. Rewolucja to jest takie wydarzenie, które zmienia wszystko. Tak jak Wielka Rewolucja Francuska dokonała gigantycznych zmian, tak jak Wielka Rewolucja Październikowa również przeogromnych zmian dokonała. Tak też oczywiście ogromnych zmian na Ukrainie dokonała tak zwana Rewolucja Godności, natomiast Pomarańczowa Rewolucja nie. Dlatego, że to były jednak dość powierzchowne były te wydarzenia i one nie zmieniły istoty systemu.
Istotę systemu zmieniły wydarzenia, jakkolwiek ich nie oceniać, 2014 roku, czyli ucieczka z kraju prezydenta Janukowycza, wybranie na nowego prezydenta Petra Poroszenkę. Bez wątpienia było takim tchnieniem jakiejś nowej nadziei, ale jak się znowu po latach okazało, też nie do końca spełnionej Ukraińców.
Nie da się zbudować znienacka w ciągu roku, czy w ciągu 5 czy 6 lat, po wielu, wielu latach, po wielu dekadach, no jednak pewnej stagnacji, i to właściwie w każdej dziedzinie życia, nagle nowoczesnego, sprawnego i zarządzanego efektywnie państwa. Bo no, tu jest jeszcze jeden bardzo ważny element, czyli element taki kulturowy, czy taki związany z mentalnością ludzi. To się zmienia najwolniej. Te kwestie związane z różnego rodzaju przyzwyczajeniami, nawykami, one się zmieniają najpóźniej. My też przecież przez to przechodziliśmy, właściwie w niektórych dziedzinach do tej pory przechodzimy.
Prezydent Petro Poroszenko podjął się misji niemożliwej?
Trudnej. Na pewno podjął się misji bardzo trudnej. No i czy mu się udało? No cóż, jeśli spojrzymy na wyniki wyborów ostatnich prezydenckich na Ukrainie, no to społeczeństwo raczej doszło do wniosku, że mu się nie udało.
Chociaż paradoksalnie komentatorzy, eksperci nie tylko na Ukrainie, ale z zagranicy wskazywali na niewątpliwe sukcesy tej prezydentury, zarówno jeśli chodzi o kwestie wzmocnienia armii, obronności, jeśli chodzi o wizerunek Ukrainy na świecie, jego relacje z partnerami właśnie za granicą. No i wreszcie niewątpliwy sukces, jakim było doprowadzenie do autokefalii dla ukraińskiego kościoła prawosławnego. To były trzy takie elementy, które dawały ten pozytywny obraz, tą siłę ukraińskiego państwa i także samego Poroszenki, jak się okazało, że to za mało.
Tak, dlaczego? Oczywiście, dlatego, że wszystkie te sukcesy, wszystkie te osiągnięcia, które pan wymienia, to rzeczywiście, to prawda, tak było. Natomiast niestety ekipie i prezydentowi Poroszence, i jego ekipie, i władzom Ukrainy, z wielu różnych powodów zresztą, nie udało się zrealizować dwóch rzeczy, których społeczeństwo ukraińskie oczekiwało najbardziej. Czyli po pierwsze, nie udało się podnieść poziomu życia w taki sposób, który byłby zauważalny rzeczywiście dla społeczeństwa, to raz. A dwa, nie udało się zakończyć konfliktu na Donbasie, rozwiązać kwestii Krymu, wszystkich tych kwestii związanych z konfliktem z Rosją. I też zauważmy, że co przyciągnęło ludzi, wyborców ukraińskich, tak bardzo do Wołodymyra Zełenskiego i tej jego ekipy, tej Z-komandy, to były właśnie zapowiedzi odnoszące się właśnie do tych dwóch kwestii przede wszystkim, że poprawimy byt ludziom, obniżymy różne rzeczy, ceny i tak dalej, i podniesiemy, znaczy pensje będą wyższe, i zakończymy konflikt na Donbasie. To były dwie rzeczy, które w ogromnej mierze zdecydowały o zwycięstwie Zełenskiego.
Który tak naprawdę stał się, patrząc na kolejne wydarzenia na Ukrainie, już za prezydentury właśnie Zełenskiego, on sam stał się niejako zakładnikiem tych swoich obietnic wyborczych.
Zdecydowanie. I to, że on się stał zakładnikiem i społeczeństwo mu patrzy na ręce, to oczywiście jest skrzętnie wykorzystywane przez Rosję, która wie, że ma kartę przetargową i może tą kartą grać. I właśnie stąd między innymi te wydarzenia ostatnie, czyli to wznowienie walk na Donbasie. Bo czemu nie?
No właśnie, we wtorek doszło do kolejnego zaostrzenia konfliktu. Były ofiary. Po stronie ukraińskiej zginął żołnierz. Oczywiście Ukraina, prezydent Zełenski mówi, że jest to zerwanie tych ustaleń związanych z porozumieniami mińskimi. A jak należy to odczytywać? Bo z drugiej strony on mówi, że mimo wszystko ten proces pokojowy, czy te działania, które mają doprowadzić do pokoju na wschodzie Ukrainy, są niezachwiane mimo tych wydarzeń i tego ataku. Czy rzeczywiście tak jest?
Poniekąd tak jest, ale też nie do końca, dlatego że to, że te walki, no oczywiście, że te walki zostały wznowione za wiedzą i na mocy decyzji władz Rosji, to co do tego nie ma wątpliwości. No i tu jest oczywiście bardzo wiele elementów, w pewnej mierze także wizerunkowych, jeśli chodzi o politykę zagraniczną Rosji tutaj, bo to był i sygnał, takie pogrożenie paluszkiem Białorusi, której władze i której której społeczeństwo coraz mniej chętnie się...
Mamy te szereg gestów, które pokazują, że Białoruś próbuje balansować, pokazywać pazury i pokazać, że chce o swoją integralność, niezależność walczyć.
I to zarówno na poziomie władz, jak i na poziomie społeczeństwa, więc tu trzeba im troszkę właśnie wysłać jakiś sygnał, że to wcale nie takie, żeby tu raczej tam nie podskakiwali aż tak bardzo. To jest również oczywiście sygnał do społeczności międzynarodowej, bo w tym samym dniu, o ile pamiętam, miała być zwołana posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, której Rosja jest przecież stałym członkiem. I to był taki sygnał, że... sygnał siły, czy taki zaznaczenie własnej pozycji, że my możemy to zrobić, ale tak właściwie to przecież nie my. To my tam, nas tam nie ma. To nie my, tam się różne rzeczy dzieją. A dlaczego rzeczy się dzieją? No bo ta Ukraina jest takim niestabilnym państwem i zupełnie sobie z niczym nie radzi. I to jest element oczywiście szerszej gry znowu Kremla w stosunku do Ukrainy, czyli utrzymywanie tego konfliktu na takim poziomie zamrożonym, czyli on jest, ale go nie ma, ale w każdej chwili może znowu być, bo tak długo jak tam się będą przeróżne rzeczy działy, tak długo jak status tych terytoriów okupowanych, jak się w Ukrainie nazywa, będzie nie do końca jasny, tak długo Ukraina będzie miała problem.
A jak długo może to trwać? Bo to też nie może być sytuacja, która będzie przeciągać się w nieskończoność.
Ale
z punktu widzenia prezydenta Zełenskiego, to będzie działało to na jego niekorzyść. Oczywiście pamiętamy tą słynną wymianę jeńców z września ubiegłego roku, która była takim też pewnym impulsem, pewnym takim pozytywnym sygnałem dla społeczeństwa ukraińskiego, że popatrzcie, obiecywałem krok po kroku realizuje ten swój cel.
To trzeba było zrobić i trzeba było jakimś sukcesem się wykazać.
Ale z drugiej strony mamy właściwie nieruszona kwestia Krymu.
Tak.
Można powiedzieć, niektórzy już mówią przegrana.
O Krymie już nikt nie mówi.
No właśnie. Oleg Sencow, człowiek, który spędził długi czas w Rosji, w kolonii karnej, uwolniony niedawno, reżyser ukraiński, mówi, że Putin prędzej odda Kreml niż Krym. To też takie wiele mówiące słowa, bez wątpienia chyba prawdziwe.
Czy to jest metafora oczywiście, ale ta metafora jest bardzo trafna, dlatego że ona bardzo celnie ujmuje, czy pokazuje to, jak wiele znaczyła ta aneksja, zajęcie Krymu dla prezydenta Putina, dla jego wizerunku wewnętrznego w Rosji. I to gdyby, i oczywiście też biorąc pod uwagę, że w Rosji też się przeróżne rzeczy dzieją i tam zapewne ta sukcesja władzy się nieuchronnie zbliża, ale nie wiemy, jak ona będzie wyglądać. Tam oczywiście w Rosji też nie jest tak, że jest prezydent Putin i on wie wszystko i wszystkim rządzi, bo tam jest wiele różnych kręgów władzy, często ze sobą skonfliktowanych i tam te walki buldogów pod dywanem się cały czas odbywają. Więc społeczeństwo też jest coraz mniej zadowolone z tego, że to jest dość zaskakujące, może nie tyle zaskakujące, co bardzo ciekawe to jest to zjawisko, że Rosjanie jednak przestali w dużej mierze myśleć o tym, że nieważne, że nie mamy co jeść, ważne, że się nas boją i jesteśmy potężni, zaczynają myśleć jednak inaczej, że może niech się nas nie boją, tylko może niech my zacznijmy żyć jak ludzie. I to wszystko jest problemem dla władz Rosji, więc gdyby jeszcze coś się z tym Krymem, który był takim bardzo ważnym wizerunkowym elementem polityki wewnętrznej Kremla, gdyby coś z tym Krymem się jeszcze potoczyło nie po myśli prezydenta Putina i Kremla, to byłaby rzeczywiście klęska.
A to znaczy, że z punktu widzenia Ukrainy, że to już jest sprawa nie do wygrania? Teraz toczy się bój o właśnie Donbas?
Przypuszczam, że tak, że odzyskanie Krymu będzie bardzo, bardzo trudne, już pomijając to, że to później wymagałoby bardzo wielu i wydatków, i wysiłków takich reintegracyjnych, jeśli chodzi o infrastrukturę i o wiele, wiele innych rzeczy. Teraz tak, myślę, że ta walka się skoncentruje wokół Donbasu, dlatego że tak jak wcześniej wspomnieliśmy, tak długo jak tam się będzie coś działo i ten status tych terytoriów będzie taki niedookreślony, Tak długo Ukraina nie jest w stanie prowadzić takiej zupełnie niezależnej polityki zagranicznej.
Być może coś się zmieni, jeśli dojdzie do tych zaplanowanych, przynajmniej wstępnie, wyborów w tym roku właśnie na wschodzie Ukrainy, na całym terytorium. No, to oczywiście czas pokaże, ale nie tylko wojna jest problemem dla Ukrainy i Ukraińców. Wspomniał pan doktor o tych problemach ekonomicznych, takich bytowych, czysto. Pamiętamy choćby dramatycznie spadający kurs ukraińskiej hrywny. On się już od pewnego czasu zmienia. Hrywna się umacnia, to znaczy, że warunki bytowe także dla Ukraińców się polepszają?
Tak, znaczy sytuacja się poprawia. Ona nadal jest fatalna, bo nawet w porównaniu z Polską, znaczy według parytetu siły nabywczej, to my jesteśmy 3 razy bogatsi, jeśli chodzi o Polskę. Według szacunków Banku Światowego Ukraina jest w stanie dogonić Polskę za, powiedzmy, 50 lat. Polskę, nie mówiąc o Europie Zachodniej. Międzynarodowy Fundusz Walutowy bardziej optymistycznie szacuje, że w ciągu 20 lat Ukraina jest w stanie dogonić Polskę, pod warunkiem wszakże, że w tym czasie tempo wzrost gospodarczy będzie na poziomie 6% rocznie, co jest niezwykle trudne, bo w zeszłym roku wzrost gospodarczy Ukrainy to było bodajże 3,6%, a to był najwyższy poziom wzrostu gospodarczego i najwyższe PKB w zeszłym roku od roku 2011. Znaczy, więc są oczywiście symptomy optymistyczne, bo po tym tąpnięciu, jakie przyszło po wydarzeniach tej tak zwanej rewolucji godności w 2013-2014 roku, PKB Ukrainy spadł o połowę. I później bardzo powoli przez te następne lata się podnosił, ale wciąż to jest oczywiście problem.
Zresztą tych reform, których potrzebuje społeczeństwo ukraińskie i Ukraina jako państwo, jest cała masa, choćby kwestia wszechobecnej i wszechogarniającej i zżerającej to państwo korupcji.
Tak. Tak, to były każda kolejna władza zapowiadała walkę z korupcją i że to zmienimy, i te kolejne rewolucje też się oczywiście do tego odnosiły, a nadal w rankingach, jeśli chodzi o mierzących poziom korupcji, Ukraina jest bardzo, bardzo, bardzo na szarym końcu, w okolicach Rosji, państw afrykańskich i takich innych zupełnie często systemów autorytarnych czy dyktatur. Ale to właśnie wynika z tego, o czym wcześniej już mówiliśmy, czyli z kwestii mentalności. Tego się nie da zmienić w ciągu 5 lat, w ciągu 10, w ciągu 20. To jest kwestia wymiany pokoleń.
Ale też sami Ukraińcy powiedzieli dość i powiedzieli, że chcą jednak rewolucyjnych zmian, stawiając właśnie na prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, osobę, która nie związana była właściwie bezpośrednio z polityką. Co więcej, dali mu ten, jakby powtórzyli mu ten mandat zaufania w wyborach, zresztą przeprowadzonych wcześniej niż pierwotnie planowano, na wniosek samego prezydenta de facto. W ubiegłym roku Sługa Narodu wygrywa wybory parlamentarne na Ukrainie. Mamy nowego premiera. Większość z ekipy obecnie rządzącej Ukrainą to są ludzie albo zupełnie nowi, tak, albo mało doświadczeni w tej polityce na najwyższym szczeblu.
Tak, tylko że pamiętajmy, każdy kij ma 2 końce. No, więc z jednej strony to jest to pewien taki ozdrowieńczy, powiedzmy, powiew w ukraińskiej polityce, bo ta ekipa została, wszyscy zostali wymienieni, wszystkie stanowiska, to są nowi ludzie i to są ludzie, którzy mają 30-40 lat, to są bardzo młodzi ludzie. No, poza ministrem Arsenem Awakowem, który jest nieusuwalny, ale
tak,
to jest...
Tak, on już z poprzedniej ekipy.
Tak. To jest jedyny minister, który jest bez przerwy na swoim stanowisku od 2014 roku. To jest fenomen, ale to pewnie za tym stoi też już szereg różnych ciekawych historii. Natomiast wracając do tej ekipy Z, czyli tej całej ekipy prezydenta Zełenskiego, to są ludzie bardzo młodzi i tak jak pan powiedział, zazwyczaj ludzie, którzy nie mają żadnego doświadczenia politycznego, ale co gorsza także administracyjnego i w zarządzaniu instytucjami państwowymi. Są wady i są zalety. No, wada jest taka, że ten brak doświadczenia niestety bardzo coraz częściej wychodzi i coraz częściej jest też przedmiotem krytyki, przedmiotem kpin ze strony społeczeństwa. Ostatnio tak gdzieś czytałem taki właśnie bardzo kpiący tekst, którego teza główna brzmiała mniej więcej tak. Dynamo Kijów fatalnie gra. Po prostu bardzo kiepsko im idzie. Więc może weźmy ich wszystkich, zwolnijmy i na ich miejsce zatrudnijmy takich ludzi, którzy nigdy w piłkę nie grali, może będzie lepiej. Więc ten brak doświadczenia zaczyna trochę zawadzać. Natomiast zaletą niewątpliwie jest to, że ci ludzie są bardzo często i wykształceni i mają, oni już nie pamiętają Związku Radzieckiego i ta mentalność ich jest trochę inna i mają też inny stosunek do na przykład do kwestii historycznych. To jest bardzo znamienne, że nowy prezes Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej nie jest historykiem. I to jest człowiek, który ma 33 lata.
No właśnie, i o tych między innymi także sprawach historycznych będziemy rozmawiać w dalszej części naszego programu. Ja tylko przypomnę, naszym gościem jest dzisiaj dr Jakub Olchowski z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, a my do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil.